Rozpoczynamy wiadomości na antenie Radia Maryja. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska i Słowacja dzielą nie tylko granice z Ukrainą, ale też politykę i zasady. Na zamku w Lubowli w piątek odbyły się polsko-słowackie konsultacje międzyrządowe. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Konsultacje z udziałem m.in. premiera, szefa MSZ oraz wiceszefa resortu aktywów państwowych odbyły się na Słowacji. Wśród najważniejszych tematów rozmów była agresja Rosji na Ukrainę, bezpieczeństwo regionu oraz relacje dwustronne. Premier Mateusz Morawiecki ocenił na wspólnej konferencji prasowej z szefem słowackiego rządu, że niestety mamy do czynienia z kluczeniem niektórych państw, które nie chcą całościowo wspierać Ukrainy. Premier zaznaczył, że dziś trzeba jak najbardziej pomagać Kijowowi. Polska i Słowacja dzielą nie tylko granice z Ukrainą. Dzielimy również naszą politykę i nasze zasady, a także nasze pomysły na przyszłość. Będziemy jednym głosem mówić w tej sprawie w Unii Europejskiej, zapewnił szef rządu.
Łączy nas przede wszystkim ta teraźniejszość, która nas otacza. I teraźniejszość, która nas otacza, tym lepszym zakończy się scenariuszem, im bardziej będziemy działać razem. Dzisiaj siła odpowiedzi na to, co dzieje się na Ukrainie, na tą niebywałą agresję Rosji na Ukrainie, zależy w dużym stopniu od siły i spójności głosów właśnie państw Europy Środkowej i Wschodniej, które leżą na linii wschodniej NATO, linii wschodniej Unii Europejskiej. A więc głos Polski i Słowacji liczy się niezwykle dużo, a jest tym ważniejszy, im bardziej spójny.
Premier Słowacji przypomniał z kolei, że Polska jest trzecim partnerem handlowym jego kraju. Jednocześnie jesteśmy drugim najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla podmiotów gospodarczych. W ramach konsultacji międzyrządowych zadeklarowano współpracę Polski i Słowacji dotyczącą infrastruktury gazowej oraz drogowej. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Rząd przekazał już 1 mld zł na konta samorządów w Polsce na kwestie związane z pomocą uchodźcom. Poinformował o tym w piątek wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Pełnomocnik rządu do spraw uchodźców wojennych spotkał się w Szczecinie z prezydentami miast z Pomorza Zachodniego. Rozmowa dotyczyła współpracy przy udzielaniu wsparcia uchodźcom z Ukrainy, między innymi w kwestii zatrudnienia i edukacji. Wiceminister Szefernaker apelował do lokalnych włodarzy o zgłaszanie się po środki z budżetu oraz realizowanie wpłat osobom i instytucjom pomagającym Ukraińcom. Paweł Szefernaker zauważył, że są regiony, gdzie jest z tym problem.
W związku z tym chciałbym dzisiaj z tego miejsca zaapelować do wszystkich samorządowców w kraju. Bardzo proszę o wypłacanie środków dla polskich rodzin, które przyjmują uchodźców bez zbędnej zwłoki. My jako administracja rządowa jesteśmy gotowi do tego, aby na bieżąco wypłacać środki, przekazywać z budżetu centralnego do budżetów samorządowych. I tutaj przykład zachodniego Pomorza pokazuje, że bez problemu to wszystko jest realizowane. Są miejsca w kraju, gdzie jeszcze nie jest to wypłacane na bieżąco i tak jak powtarzam, te wypłaty powinny iść na bieżąco. Z budżetu centralnego zapotrzebowanie na środki, które przedstawią samorządy, będzie realizowane i jest realizowane na bieżąco.
Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę do naszego kraju przybyło ponad 2 800 000 uchodźców. Z szacunku rządu wynika, że 600 000 obywateli Ukrainy korzysta z gościny u polskich rodzin. W najbliższych dniach minie termin, do którego Polacy mogą otrzymać zwrot środków za opiekę nad uchodźcami. Rząd jednak planuje wydłużyć ten okres o kolejne 60 dni. Rada Ministrów przyjęła w piątek projekt nowelizacji ustawy o PIT. Od 1 lipca dolna stawka podatku spadnie z 17 do 12%. Poza tym zlikwidowana zostanie tak zwana ulga dla klasy średniej, a przedsiębiorcy będą mogli wyłączyć składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania. Uproszczone zostanie rozliczanie kwoty wolnej od podatku. Chodzi o osoby, które pracowały na kilku etatach. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że są to zmiany progospodarcze i skierowane do przedsiębiorców. Szef polskiego rządu mówił, kto skorzysta na zaproponowanych zmianach.
Zyskają ci, którzy zarabiają w mniejszych przedziałach zarobków, ale zyskają także ci, którzy zarabiają w wyższych przedziałach zarobków. Przedsiębiorcom proponujemy bardziej przyjazną stawkę poprzez lepsze dla nich z ich punktu widzenia rozliczanie kosztów składki zdrowotnej. To w praktyce oznacza niższy podatek dla przedsiębiorców, dla 1 400 000 przedsiębiorców. Te nowe propozycje to także realna zachęta do pozostania na rynku pracy, do powrotu na rynek pracy dla emerytów. Zależy nam na budowie silnego rynku pracy.
Wiceminister finansów Artur Soboń przypomniał, że zmiany zostały poddane szerokim konsultacjom. Wiceszef resortu liczy na merytoryczne prace w parlamencie.
Wyzwania, które dzisiaj przed polską gospodarką w związku z agresją Rosji na Ukrainie, są wyzwaniami, które wymagają wspólnej pracy. A to jest projekt, który naprawdę powinien łączyć, bo to jest projekt, który jest korzystny dla wszystkich podatników PIT w Polsce. I chciałbym, aby był poddany rzetelnej, uczciwej debacie, także krytyce, ale żeby na koniec dnia jak najszybciej wyjść z parlamentu i aby od 1 lipca można było ten system wprowadzić już w zaliczkach, bo w zeznaniu rocznym, tak jak powiedziałem już wielokrotnie, także miesiąc temu, tu nie ma żadnych wątpliwości, w zeznaniu rocznym ten system będzie obowiązywał za cały rok 2022.
Rząd liczy, że rozwiązania podatkowe pozwolą na częściowe złagodzenie inflacji, za którą odpowiedzialna jest m.in. rosyjska agresja na Ukrainę. Rząd finalizuje pracę nad projektem ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Reforma ta m.in. definiuje pojęcie jakości w systemie opieki zdrowotnej. Organem odpowiedzialnym za analizowanie jakości i wypłacanie za nią premii będzie Narodowy Fundusz Zdrowia. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że projekt ustawy powstał we współpracy z wieloma środowiskami, m.in. akademickim i eksperckim. Reforma, jak wyjaśnił, koncentruje się na kilku zagadnieniach. Po pierwsze, definiuje pojęcie jakości rozumianej nie tylko z punktu widzenia parametrów klinicznych czy skuteczności leczenia.
Ale tymi parametrami jakości, czyli temu, co będzie oceniane przez m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia przy realizacji świadczeń, będzie również doświadczenie pacjenta. Będziemy badali również jakość zarządzania i wszystkie te elementy u tych, którzy będą, można powiedzieć, prymusami, będą finansowane w większym stopniu niż u tych, którzy wypadają gorzej.
Minister dodał, że drugim fundamentalnym założeniem reformy będzie wprowadzenie tak zwanego no fault. Jest to system, który ma doprowadzić do mierzenia i rejestrowania zdarzeń niepożądanych. W przypadku ewentualnych błędów medycznych tworzony jest specjalny system kompensacyjny. Po czwartkowych wybuchach metanu w kopalni Pniówek odstąpiono od akcji poszukiwawczej zaginionych górników. Pod ziemią nadal znajduje się 7 osób. Działania służb skupiają się teraz na izolowaniu niebezpiecznego rejonu kopalni, tak by nie zagrażał ludziom w pozostałej części zakładu. Na razie głównym celem jest ustabilizowanie sytuacji wentylacyjnej. Prezes JSW Tomasz Cudny wskazywał, że zamknięcie obszaru nastąpiło z obawy o bezpieczeństwo ratowników. Ponowne wejście służb w rejon katastrofy to kwestia nawet kilku miesięcy, podkreślił.
My, izolując rejon, zostawiamy w tym obszarze linie chromatograficzne. Będziemy na bieżąco analizować atmosferę za korkami i wtedy po jakimś czasie będzie można podjąć decyzję, czy wejście w tamten rejon jest możliwe. Na pewno nie można dzisiaj, przy tych warunkach, które i tych informacjach, które mamy, określić terminu. To jest duży obszar, duży rejon. Próbujemy też analizować wszelkiego rodzaju dostępy otworami, żeby tam wpuścić gazy inertne, żeby wypchnąć tlen, żeby przydusić to wszystko, ale to jest wszystko na bazie dopiero po wykonaniu korków izolacyjnych doszczelniających dopływy powietrza do rejonu.
W nocy ze środy na czwartek w pawłowickiej kopalni doszło do 2 wybuchów metanu. W katastrofie zginęło 5 górników, 6 osób w ciężkim stanie trafiło do szpitala, a kilkunastu pracowników zostało lżej rannych. W czwartek wieczorem w rejonie poszukiwań zaginionych górników doszło do kolejnych 4 wybuchów. Urazów niezagrażających życiu doznało 10 ratowników. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach powołał już specjalną komisję do spraw zbadania przyczyn katastrofy. Stolica Apostolska jako prawidłowe oceniła działania księdza kardynała Stanisława Dziwisza podczas pełnienia funkcji metropolity krakowskiego. Dlatego postanowiła też dalej nie procedować sprawy. Watykan zbadał dokumentację dostarczoną przez księdza kardynała Angelo Baniasco, zebraną podczas jego ubiegłorocznej wizyty w Polsce. Jej celem była weryfikacja oskarżeń o rzekome zaniedbania, jakie wysuwały środowiska i media lewicowe w Polsce. Sytuacja wokół księdza kardynała, byłego bliskiego współpracownika papieża Polaka, była także wykorzystywana do ataków na świętego Jana Pawła II. Stolica Apostolska nie stwierdziła jednak żadnych nieprawidłowości. Adwokat dr Michał Skwarzyński, odnosząc się do informacji, powiedział, że walka o prawdę zawsze ma sens. Prawda się obroniła, zaznaczył.
Analiza dokumentacji sprawy księdza kardynała Dziwisza nie mogła prowadzić do żadnych innych wniosków. Tak naprawdę te zarzuty, które były mu czynione, były zarzutami nieprawdziwymi. To jakby zostało potwierdzone przez niezależne postępowanie prowadzone przez kardynała Angelo Baniasco, który po pierwsze zbadał dokumenty, które są w Stolicy Apostolskiej, po drugie zbadał dokumenty, które są w Polsce, po trzecie rozmawiał z osobami zaangażowanymi jak gdyby w tą sprawę, więc mógł wyrobić sobie pogląd. Prawda w tej sprawie, w tym zakresie, w tym postępowaniu się obroniła.
Na stronie archidiecezji krakowskiej jest już oświadczenie księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Ksiądz kardynał wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by w odpowiedzialny sposób odnieść się do wysuwanych pod jego adresem zarzutów, które określił jako niezasłużone i bolesne. Ksiądz kardynał podziękował też Stolicy Apostolskiej za sprawiedliwe osądzenie sprawy. W Warszawie rozpoczęły się w piątek uroczystości pogrzebowe Karoliny Kaczorowskiej, małżonki ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Urna z prochami byłej pierwszej damy została przetransportowana wojskowym samolotem z Wielkiej Brytanii. Hołd zmarłej oddano na płycie wojskowego lotniska na Okęciu. W uroczystości uczestniczył szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Minister przytoczył życiorys byłej pierwszej damy. Jan Józef Kasprzyk wskazał m.in., że życie Karoliny Kaczorowskiej zaczęło się i kończy w wolnej Polsce.
Dziś ta droga kończy się w wolnej Polsce i w jej stolicy, dumnej, niezwyciężonej Warszawie, gdzie po uroczystościach, które odbędą się dziś i jutro w Świątyni Opatrzności Bożej, zgodnie z jej wolą spocznie u boku swego męża, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.
W sobotę o godzinie 12 w Świątyni Opatrzności Bożej sprawowana będzie msza pogrzebowa Karoliny Kaczorowskiej. Eucharystii będzie przewodniczył ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. W uroczystościach pogrzebowych weźmie udział para prezydencka. Karolina Kaczorowska zmarła 21 sierpnia 2021 roku w Londynie. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.